Dobrze, dość już tego, tych psychologii. Przejdźmy na ten poziom duchowy. Bo tak naprawdę tutaj rozgrywa się cała zasada zniewolenia. Zniewolenie od substancji na przykład, bo tak jest najprościej pokazać, może upośledzić moje ciało, tak? Może zniszczyć moje ciało. No to idę na detoks, odtruwam to swoje ciało, odchowuję je, prawda? Odbudowuję energetycznie, co się da, no bo tam są takie sytuacje niekiedy, że już się nie da odbudować, jak niektóre komórki umysłowe na przykład, czy części wątroby w dużym procencie. Ale to, co się da, odbudowuję i mogę powiedzieć, ciało jest zdrowe, nie? No to nie ma żadnego powodu, żeby sięgać po uzależniać, tak? Moje ciało już jest oczyszczone, nie ma w nim toksyn, jest czyste. To dlaczego sięgam po ten alkohol czy tam jakąś inną substancję? No sięgam dlatego, że jest uzależniony mój umysł. I jest w nim to, cośmy powiedzieli, prawda? Nieumiejętność przeżywania cierpienia, w związku z powyższym potrzeba tonizowania tego cierpienia, uciekania przed odczuwaniem tego cierpienia i szukania pigułki szczęścia po to, żeby tego cierpienia nie odczuwać. No dobrze. Ale sobie jakoś tam uleczę ten umysł. No. Dowiem się tego, co tutaj mówimy. Przejdę jedną terapię, drugą, trzecią. Już widzę, że te mechanizmy myślowe są niewłaściwe. Zacznę stosować inne mechanizmy myślowe. Już? Jestem już wolny? Już jest po problemie?
To jeszcze mniej jest wolności.
Ciało nie chce już mojej substancji czy czynności. Umysł już myśli w sposób, który nie wprowadza mnie w stan poczucia skrzywdzenia i jakichś innych sytuacji. Wydawało się, że jest okej, nie? Wszystko jest fajnie. A jednakowoż choroba uzależnień, czy też choroba nałogowego regulowania uczuć, jak ją opisuje Światowa Organizacja Zdrowia, charakteryzuje się nawrotami. Charakteryzuje się, to znaczy, że zawsze będzie nawrót. To nie znaczy, że może być, jak na przykład, nie wiem, w gruźlicy, czy tam w zapaleniu płuc. Będzie. To nie jest to kwestia czy, kwestia kiedy.
Chyba, że ktoś cudownie zostanie uzdrowiony.
No dobrze, a co to znaczy cudownie zostanie uzdrowiony?
Na poziomie duchowym, w głębi.
Widzisz.
A to co, że nastąpi rola pozytywna, to jest integracja osobowości, co się tak nazywa?
To jesteśmy nadal na poziomie fizycznym i tym umysłem, czyli na poziomie psychologii. Natomiast rozwój duchowy, czy też odbudowa duchowa, czy też, no nie wiem, w ogóle uzdolnianie do odkrywania duchowości w człowieku, bo to mogą być różne sytuacje. Może być ktoś, kto wszedł w uzależnienie, w przypadku substancji tak na przykład może być, rzadziej alkoholu, a na przykład narkotyków, że ktoś wcale nie miał tej osobowości uzależnieniowej. Z jakiegoś tam powodu, jakiejś przyczyny, wystarczy dwa strzały heroiny i jest uzależniony. Dezintegracja osobowości, która następuje pod wpływem uzależnienia, w konsekwencji daje ten sam efekt, jak każdego innego uzależnionego. Ale ten człowiek, nie będzie się mówiło o nim, że on buduje czy stwarza swoją osobowość, tylko on ją odbudowuje, bo on już ją kiedyś miał. Taką normalną, zdrową, dojrzałą osobowość emocjonalną. Takim jest niestety, albo stety łatwiej. Rzadkie to są przypadki, ale są. Natomiast osoby, które jakby pracują na to swoje zniewolenie, czy też uzależnienie już jakby od początku, nie? Gdzieś tam mają te doświadczenie właśnie nieumiejętności podnoszenia tego cierpienia już we wczesnym fazie swojego rozwoju, to tak naprawdę przecież nigdy nie miały pełnej osobowości emocjonalnie dojrzałej. Nigdy nie miały doświadczenia wolnego wyboru. Nigdy nie miały doświadczenia takiego swobodnego, czy jak to się mówi teraz ładnie, kreatywnego myślenia. Bo cóż to jest kreatywne myślenie? Kreatywne myślenie to jest myślenie, które przekracza granice. Myślenie, które wychodzi poza właśnie ciasne struktury, standardy, poza te autostrady. Kreatywnie, znaczy inaczej niż dotychczas. Inaczej niż dana, nie wiem, społeczność, dana grupa, dane pokolenie. Są też takie osoby, które w zasadzie no każdy może powiedzieć, czy o każdym można powiedzieć, że niezależnie od tego, jak głęboko, jak wcześniej zaczęło się jego rozwój zniewolenia czy uzależnienia, no to przecież nikt nie jest, bo czaka, że człowiek jest, jak wiecie, doskonale, że tak powiem, z urodzenia dobry, nie? Więc każdy z nas, choćby nie wiem, jak zły potem, jak złoczyny potem czynił, ma gdzieś doświadczenie dobra w swoim dorobku. To kwestia jest, czy ma świadomy, czy nieświadomy jest tego i jak bardzo o tym jest, no, jak wiele o tym wie. I to jest to, co różnicuje jeszcze ten trzeci, powiedzmy sobie, typ osobowościowy, gdzie ktoś może mieć doświadczenie dobra własnego, czy jakiejś miłości, czyli dobra zewnętrznego, które w jego życiu go spotkało. Na przykład może być dziecko, które pochodzi z rodziny głęboko dysfunkcyjnej, które nigdy nie widziało innego świata, jak świat alkoholowy na przykład, czy narkotykowy. I później w dorosłym życiu powieliło niemal mechanicznie tą samą sytuację. Jednakowoż miało gdzieś tam kiedyś jakiegoś wujka, ciotkę, dziadka, pradziadka, nie wiem, prapradziadka, czy w ogóle jakiegoś innego pociotka, który był jakiś czas przy tym dziecku i dał przekaz miłości. Takiej miłości akceptacyjnej, takiej miłości niezasługiwalnej, takiej miłości po prostu zwykłej, takiej akceptacji prostej. I już to wystarcza, żeby potem w procesie odbudowy, szczególnie odbudowy właśnie rozwoju duchowego, było się czego chwycić. Bo jeśli nie ma, no to jest dużo trudniej, bo jest po prostu trudniej uwierzyć to, że może być inaczej, nie? Bo nie ma tego doświadczenia. Wtedy pracuje się na doświadczeniu innym. Bo cóż to jest duch? Inaczej, duchowość. A duch to jest, można tu mieć dziesiątki odpowiedzi, ale duchowość.
Duchowość to jest coś, co jest ponad rozumem i emocjami. Mhm.
Gdzie ona jest, ta duchowość, ponad rozumem i emocjami? No ale rozum to jest na czubku głowy, jest to, gdzie ta duchowość jest.
W sercu.
Duchowość jest w całych, wszędzie.
W ciele.
Wszędzie.
Przenika wszystko.
Jeśli przyjąć, że człowiek jest złożony, jak fizyka twierdzi, z atomów, to w każdym atomie jest cząstka duchowości. To nie jest tak, że duchowość jest w jednym konkretnym miejscu. Bo duchowość to nie jest w ogóle przestrzeń, którą można wyodrębnić. To nie jest kawałek gdzieś tam albo gdzieś indziej.
Dlatego, przepraszam, te wszystkie tam religie wschodu mówią o przenikaniu energii. Nie mówią o Bogu, tylko o przenikaniu energii.
Tak. Nie wiem, o czym mówią religie wschodu, aczkolwiek religie wschodu się w duchowości również szeroko pojętej mieszczą.
Tak.
Bo duchowość to jest tak naprawdę zdolność, czy może nie zdolność, to może źle powiedziałem, ale w sumie to niby określa, ale bardziej to jest, o Boże, takie filozoficzne określenie jest fajne. Uciekło mi teraz. Możność. Możność rozwijania i przeżywania sfery duchowej. To jest taka możność, taka właściwość nasza. My mamy taką możliwość. Człowiek właśnie w odróżnieniu od innych istot żywych ma taką możliwość. Może rozwinąć i jakby otworzyć w sobie coś, co można nazwać, może niekoniecznie fachowo, ale ja to tak sobie nazwałem takim ja duchowym. Ja duchowe. Takie ja duchowe.
Dusza.
I rzeczywiście tak jest, jak powiedziała Ala, że to ja duchowe, w odróżnieniu od ja emocjonalnego czy ja psychologicznego, właśnie jest na jakby wyższym poziomie. I tak jak całe moje życie, to takie właśnie psychoemocjonalne, zawiera się w tym zniewolonym właśnie systemie podejmowania decyzji, które są zniewolone z jednej strony emocjami, a z drugiej strony rozumem, i i albo na porwaniu emocjonalnym gwałcę swój rozum i jadę, prawda, gdzieś tam w jakąś awanturę czy coś tam, albo odwrotnie, racjonalizacjami, intelektualizacjami wiążę swoje emocje i idę za głosem rozumu. I w jednym i w drugim przypadku jestem wewnętrznie jakoś zniewolony, jakoś w walce. Bo coś robię wbrew czemuś. I dopóki na tym poziomie będę to roztrząsał, to właśnie jest tak, że jestem w ciągłym napięciu. Bo albo emocje, pewnie czy ja je uświadomię, czy nie uświadomię, ale one będą przeciwne temu mojej decyzji, albo mnie poprowadzą, tak? Albo dam się przekonać swojemu umysłowi, pójdę za jego głosem, albo nie, albo go tam gdzieś zniszczę. No to zawsze jedno w opozycji do drugiego. Więc ciągła wojna. Jak jest wojna, to jest napięcie. A właśnie na poziomie duchowym, wtedy, gdy z tej możliwości skorzystam, gdy uzdolnię się do tego, żeby tę przestrzeń duchową otworzyć, zagospodarować, chociaż tak naprawdę ona, no to za chwilę, i uporządkować, właśnie zagospodarować, może to takie najważniejsze, tą swoją przestrzeń duchową, mogę tylko właśnie wtedy, kiedy mogę podejmować wolny wybór. No bo jak nie mam wolnego wyboru, to nie mogę podjąć decyzji, że w tej mojej przestrzeni duchowej ma być to czy tamto. Bo na przykład, jeśli wziąć skalę odniesień wartości, która na poziomie psychoemocjonalnym będzie mówiła o skali wartości, a na poziomie duchowym będzie mówiła o głosie sumienia, tak? No to jeżeli nie mam wolnego wyboru, to niejako automatycznie tą skalę wartości, którą gdzieś tam mi wtłoczono, gdzieś tam mi nakazano, podano, że ona zewnętrznie, powiedziano mi, że ona jest jedynie słuszna, ja muszę według niej postępować, no to ja ją wsadzę sobie do tej duchowości. Czy będę usiłował tam wsadzić, nie? Ale to nie jest moja skala wartości. To jest nabyta zewnętrznie skala wartości. I tu nie chodzi, proszę, żebyście nie zrozumieli. To nie chodzi o to, że skala wartości, którą mi na przykład dano, nie wiem, w domu pod tytułem 10 przykazań, to jest zła skala wartości. Chodzi o to, że ona nie jest moja. Że ona mi została wklepana, wbita. Ja ją stosuję, nawet jeśli rozumiem na poziomie umysłowym, że ona jest w porządku, jest godna stosowania, to ja ją stosuję, bo muszę. Ja ją stosuję, bo muszę.
A nie dlatego, że chcę.
A nie dlatego, że jest ona na skutek mojego wolnego wyboru moją skalą wartości. To jest ta różnica.
No tak, ale w tym samym matrix jesteśmy od słów do urodzenia w mechanice.
Ale ja tego nie mówię w kategoriach maszynkowych pretensji czy zarzutu do kogokolwiek.
No to jedni to nazywają też jakby socjalizacją, prawda? Przygotowanie.
Tak.
Przedszkole, żłobek, tak. Szkoła to nie jest nic innego, jak tak. Właśnie ten matrix.
Tak, zgadzam się z tym. Tak jest. Ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób ta socjalizacja przebiega. Tak? Jeżeli to jest tresura, czyli narzucanie i uczenie nawyków, odruchów, prawda, bo tak trzeba, bo tak powinno się, bo tak musisz, bo tak od ciebie oczekują, no to to jest jakby to ta tresura, która powoduje wpracowanie silnego wzorca psychoemocjonalnego na poziomie tym psychologicznym, tak? tej skali wartości, prawda, na poziomie tym psychologicznym, do której sięga socjalizacja i koniec, kropka, nie ma nic więcej. W związku z tym decyzje podejmowane przez takiego człowieka są albo pod wpływem tego, co muszę, a więc też w przymusie, a nie wolności, albo wbrew temu, co muszę, a więc również w przymusie, a nie w wolności, bo w opozycji. Ale jeżeli w procesie socjalizacji ja jestem formowany jako wolno rosnący i wolno jakby rozwijający się w swoim własnym tempie, we własnych uzdolnieniach, w obowiązkach, które są dostosowane do moich właściwości rozwojowej, tak? I ze zgodą na to, że ja mam własne zdanie, mogę je wyrazić. To nie znaczy, że muszę, że jak to się mówi, bezstresowo, czyli że dziecku wszystko wolno i robi, co chce. To znaczy, że może wyrazić to, co chciałoby robić. Granice muszą być. Zawsze muszą być granice. Zawsze muszę wiedzieć, co mi wolno, a co nie wolno w danej sytuacji. Bo inaczej bym to na Golasa przyszedł, nie?
Ale przedstawiasz ideał, natomiast każdy
nie
chodzi do szkoły.
Ale ja nie mówię o nas, Marzenko. Musisz troszeczkę się zdystansować. Ja nie mówię o tobie, o kimkolwiek tu konkretnym. Ja mówię o pewnym ogólnym wzorcu i modelu, prawda? To już każdy z was musi się to dostosować do własnych...
A gdzie Jacek wzorzec tej duchowości?
O. Zaraz. I chodzi właśnie o to, żeby w tym... tej przestrzeni duchowej, w tym moim ja duchowym, zbudować czy umeblować tą moją rzeczywistą, wynikającą z wolnego wyboru skalę wartości odniesień. Tak naprawdę to ja ich wcale budować nie muszę, bo ja ją mam. Tylko ja muszę ją odnaleźć, spotkać się z nią. Muszę chcieć ją przyjąć. Żeby to zrobić, muszę mieć wolność. Muszę mieć możliwość, umiejętność wykonywania wolnych wyborów. Bo tylko wtedy, gdy jestem wolny i mogę dokonać wolnego wyboru, to ten wybór naprawdę będzie mój. Wtedy go naprawdę zaakceptuję i wtedy poniosę odpowiedzialność za ten wybór.
Znaczy, chcę powiedzieć, że tak mnie to coś zabolało bardzo, bo pomyślałam sobie, tak narzucone te wzorce ze świata zniewolenia, jak trudno jest człowiekowi odnaleźć wolność. Przecież byliśmy dzisiaj całą noc na tym, że właśnie spotkania młodych, która mówiła swoje doświadczenie. Zresztą wiecie, bo mnie słuchaliście. Pomyślałam sobie, jak to strasznie boli, jak to mówię o tym wolnym wyborze. Z każdego miejsca gdzieś wciskają sobie.
Okej, okay, ale to też jakaś potrzeba jest takiego dystansu, to może przestanę wciskać, odpuszczę trochę, tak? Wolny to nie znaczy właśnie, broń Boże, tak jak na początku mówiłem, bo ja tak chcę.
O, właśnie.
Tak naprawdę wolność niezwykle ogranicza. Wolność to nie samowola. Bo wolność, jak powiedziałem, to jest odpowiedzialność. I z jednej strony mój wybór jest wolny, ponieważ jest mój, niezniewolony, nieograniczony, nienarzucony. Ale z drugiej strony ja sam, mając świadomość odpowiedzialności, jego ograniczam. Ja sam chcę, że tak powiem, skrajności zostawić w spokoju, tak?
Czyli ósemka w drugą stronę.
Słucham?
Czyli ósemka w drugą stronę, tak naprawdę.
Tak naprawdę, tak, Marzenko, ósemka w drugą stronę. Ósemka w drugą stronę i choć matematycznie, jak to... Może być. I choć tak, jak ją matematycznie pokazujesz, jeśli ktoś rysuje dwa brzuszki takie same, nie ma żadnej różnicy. Natomiast zazwyczaj pisze się tak, że górny brzuch jest trochę mniejszy, nie? I ósemka w drugą stronę jest troszeczkę inna. I na tym polega ta różnica. Że ta ósemka, choć jest taka sama, to ja ją chcę, a nie ja ją muszę.
Nie, znaczy nie, tak naprawdę to ja ją muszę.
Nie.
No właśnie. Tak nie, wybierasz.
Nie.
Czyli mówię, w jakiś tam sposób muszę.
Nie. Właśnie o to chodzi, że będąc w postawie możliwości wolnego wyboru, ja mogę zrobić wszystko. Ja mogę w tej chwili wstać, powiedzieć wam kilka brzydkich słów i wyjść. Mogę.
Ale twoje wzorce ci nie pozwalają na to. Czekaj.
Mogę to zrobić. Ale ja tego nie chcę zrobić. Ja jestem świadom tego, że to mogę zrobić. Ale ponieważ nie chcę, to tego nie robię. Nie dlatego, że mi nie wolno. Nie dlatego, że ktokolwiek z was mi zrobi jakąkolwiek krzywdę. Tylko dlatego, że ja tego nie chcę. I to jest ta różnica.
Mogę, ale nie wszystko do dobrego tu jest.
Idziemy dalej za tą ósemką. Ona będzie jeszcze bardziej taka sama, jeszcze bardziej w drugą stronę. Tak jak wcześniej ta ósemka, czy ten już zostawię tą ósemkę w spokoju, tak? Bo się zafiksuję, będę mówił o ósemce, a nie o tym, o czym mówimy. Ten cały mój sposób postępowania wtedy, gdy jestem zniewolony. Wtedy, gdy właśnie odnoszę te wybory do wszystkich, muszę, powinienem, albo nie mogę i coś tam. I działam niby w sposób dowolny, bo moja samowola mi mówi, że przecież jestem wolny, bo robię co chcę, tak? Czyli to, co mi się chce, nie? A tak naprawdę potem się okazuje, jak mówiłem, że to nie ja szedłem na piwo, tylko piwo wołało mnie do siebie, nie? To po przeprowadzeniu rozwoju duchowego, Po wejściu może w rozwój duchowy w ten sposób, bo to się nigdy nie kończy, rozwój duchowy. I rozpoczęciu tego modelu duchowego poprzez uwolnienie siebie i możliwość podejmowania wolnych wyborów, ja tak naprawdę nic innego nie robię, tylko dokonuję wyboru rodzaju duchowości. I tu jest kwestia religii, jak mówisz, czy tam akurat to, czy byłeś nie z religią, tylko filozofią, bo mówiłaś o buddyzmie. Buddyzm jest filozofią, a nie religią. Wyboru drogi duchowej. Czy to będzie właśnie jakaś bardziej mi nieznana, a w związku z tym ciekawa, bo tajemnicza i jakoś magicznie mi się wydaje, że będzie spełniać moje oczekiwania reiki albo jakaś tam inna, nie wiem, yoga czy coś innego. Albo będzie to jakaś dojrzała duchowość. Oczywiście myślę podświadomie o duchowości, którą kojarzę z dobrem, bo może być równie dobrze duchowość kojarzona zgoła z odmiennymi siłami, którą doskonale znam, bo kiedy byłem w zniewoleniu, czy już na pewno w uzależnieniu, to miałem, że tak powiem, bezpośredni niemalże kontakt. Dzisiaj jestem tego doskonale świadom, że byłem zarządzany duchowością złą. Także mówię o odbudowaniu czy budowaniu duchowości, mam w domyśle dobro, tak? I szukam takiej duchowości właśnie, która jest według mnie najbardziej dobra. I tu jesteśmy akurat w miejscu, w którym, jak rozumiem, ci szczególnie uczestnicy tego programu, aby tą decyzję gdzieś tam podjęli, tak? Że tą duchowością to jest duchowość chrześcijańska, tak? Czyli że jest to odniesienie do Jezusa Chrystusa, tak? A w innych miejscach, gdzieś tam, gdzie się formuje ta duchowość jeszcze w takim poziomie mniej ukierunkowanym, jak na przykład w programie, który jest ewidentnym programem rozwoju duchowego 12 kroków na niech alkoholików, jest mowa o duchowości, jakkolwiek się ją rozumie, nie? Czyli Bogu, chociaż o Bogu, tak? Czyli o osobowej duchowości. Słucham? I cała rzecz polega na tym, żebym ja z wolnego, świadomego, samodzielnego, otwartego, odpowiedzialnego wyboru. I tu wracamy do tej ósemki, która jest prawie już teraz zupełnie idealnie taka sama. Chciał się uzależnić od Pana Boga.
Ale to chyba na zasadzie takiego kapania też kropelek jak do gałki, co?
Nie. Na zasadzie całkowicie świadomego i otwartego wyboru.
Ja dobrze usłyszałam, to będzie uzależnienia?
Mhm. I właśnie to jest to, o czym mówisz. Właśnie dlatego, że jestem wolny, właśnie dlatego, że mogę dokonać wolnego wyboru, to mogę powierzyć swoją wolność Panu Bogu.
Świadomie.
I dlatego mogę powiedzieć z pełną świadomością, otwartością, zgodą i pełną akceptacją to, cośmy mówili na wstępie. Niech będzie wola Twoja, a nie moja. Bo to jest efektem mojego wolnego i świadomego wyboru. Nie muszę, ale chcę.
Ale kiedy możemy tego dokonać? Wtedy, jak już ze wszystkich niewoleń, tych wewnętrznych się oswobodzimy, tak?
Nie. Nie, ja bym tego tak nie powiedział.
Powiesz co, ja na przykład...
To byłoby paranoiczne postawienie sytuacji, bo to byłaby tak naprawdę próg, którego nie jestem w stanie przekroczyć. Chociaż zawsze gdzieś tam pogrzymamy się w uszach i zawsze to słyszę, chociaż wydaje mi się, że mam nadzieję, że Pan Jezus, kiedy to mówił, to myślał o takim uchu igielnym jak ta sala. Jednakowoż mówił o uchu igielnym. Więc
właśnie,
nie jest to takie oczywiste, jasne i proste.
Bo ja na przykład od 2003 roku próbuję, bo to ciągle próbuję.
Nie, to chodzi.
Nic z tego nie wychodzi. Wchodzę cały czas w tą duchowość ignacjańską, bo ona jakoś tam mi odpowiada, prawda? I zrobiłam te 4 tygodnie rekolekcji ignacjańskich i ciągle to odnawiam. Jeszcze już was 16 razy byłam na tych rekolekcjach i ciągle mi to nie wychodzi.
Ale co to znaczy, co mi nie wychodzi?
No nie potrafię tak uzależnić się od Boga. Chociaż chcę. Bo widocznie jakieś inne uzależnienia są silniejsze. Dlatego się spytałam, jak...
Ale Marzenko. To jest...
Sama decyzja nie wystarczy.
Nie, wystarczy sama decyzja. Tylko, że chodzi o to, że my mamy tendencję do tego, żeby, jak mówię wam od początku, widzieć świat według własnego wyobrażenia. Mi nie wychodzi, to znaczy według mojego wyobrażenia mi nie wychodzi. Znaczy ja wiem, co miałoby mi wyjść.
Już wiem, co mówisz.
Perfekcjonizm.
Tak?
Tak.
A ja mam właśnie być w gotowości, w postawie. Oddać.
Ale ja też mam...
Koniec, kropka. Nic dalej.
Ale to jest tak, że tu i teraz, w tym momencie, bez makijażu, bez... Nie muszę być w tym momencie lepsza, taka jak jestem, prawda?
A co znaczy lepsza? Lepsza to znaczy, że jest ktoś, jest wyobrażenie ideału.
No właśnie, znaczy, bo do Marzenki, bo ona mówi, że ona się stara. To się tak może do końca życia starać.
Ale nie ma w ogóle o co starać, dlatego że tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, żeby uzdolnić siebie i prosić też, zapraszać Pana Boga. To właśnie zresztą było w dzisiejszych czytaniach, czy byliście już na liturgii, czy nie. W dzisiejszych czytaniach właśnie, że Duch Święty nas uzdania do tego, czego sami nie potrafimy zrobić. Nie? W proszeniu. Prosić o to, żeby byliśmy uzdolnieni do tego, żeby móc przyjąć miłość Pana Boga. Kiedy możemy przyjąć miłość Pana Boga? Wtedy, kiedy godzimy się, żeby była Jego wola, a nie nasza. No.
No tak, ale teraz jeżeli ja komuś powierzam swoją wolność, konkretnie osobie Boga, to ja tę osobę muszę poznać.
Nie musisz.
No jak to?
Jak musisz, to jesteś zniewolony.
Ja wolność, nie wiedząc komu.
Ela, ale jak musisz, to jesteś zniewolony.
Przepraszam, chcę.
Jak chcę, to proszę
chcę
bardzo.
Oddać, ale w sytuacji, kiedy tego Boga poznałam, doświadczyłam jego miłości.
Ale kto ci przeszkadza poznać Pana Boga?
Nie, kto?
No właśnie nie wiem.
Jest przeszkód.
W poznaniu Pana Boga.
Widzicie, mi nie przekazali od razu Boga.
Ela, w poznaniu Pana Boga wszystkie przeszkody są we mnie.
No jak to we mnie, jako dziecko?
Wszystkie przeszkody są we mnie. Zawsze.
Nie mówili o Bogu?
A
i
co
nie
ma,
przekazali mi miłości?
A co ma powiedzieć murzyniątko, które dostało po tym prymasie Glempie jedno z pięciu swoich imion? I spotkało w ogóle Boga, nie wiem, jak ma imię już na, nie wiem, 14 czy 12 lat. To co, ono go nie może spotkać? Nie może go poznać?
No
co,
ale różnica
między wiarą a uwierzeniem.
Albo
uwierzę,
ale
albo
świadome wierzę. Powierzenie siebie to jest poprzez doświadczenie spotkania z Jezusem.
Ela, powtarzam, ale żeby doświadczyć spotkania z Jezusem, to wszystkie ścieżki i przeszkody, jeśli są, są w tobie. Nie ma takiej osoby oprócz ciebie na tym świecie, która może ci pokazać Pana Boga.
Ale wcześniej mówiłeś, że jeżeli dziecko nie doświadcza miłości.
Mówiłem o strukturze wchodzenia w uzależnienie.
Ale to myślę, że to ma wpływ na to,
nie.
Co się dzieje z naszym życiem.
Nie, dlatego że ja uważam, że uzależnienie, zniewolenie, doświadczenia traumatyczne, trudne związki, wszystkie te wydarzenia, które nas dotykają w tej warstwie właśnie psychoemocjonalnej, i doprowadzają nas do czego? Do głębokiego kryzysu, którego konsekwencją jest to, że wreszcie się topimy i wołamy pomocy, tak naprawdę według mnie są łaską nawrócenia.
Ale tak to musi być.
Ja nie wiem, czy musi, czy nie.
Tak jest.
Dla mnie te wszystkie wydarzenia są łaską nawrócenia. Dzięki temu wydarzeniu, które było dla mnie straszne, doświadczeniem niechcianym, obliczonym wielkim cierpieniem, wielkimi konsekwencjami, trudami życiowymi. Ja dzisiaj jestem wdzięczny Panu Bogu i to wykrzyczę na każdym rogu ulicy, że dotknął mnie uzależnieniem, bo ja jestem dzięki temu tu, gdzie jestem.
Ja rozumiem, to jest Twoja historia, ale są ludzie, którzy nie musieli się obić o uzależnienia, ani jakieś problemy większe. Po prostu, nie wiem, szli drogą, odczuwając miłość, dobro i doświadczając Boga. Ja spotykam rzadko takich ludzi.
Ela. Według zapisów ewangelicznych Pan Jezus siedział z celnikami, grzesznikami.
Zdrowie nie potrzebują lekarza.
Zdrowie nie potrzebują lekarza.
No ale w przypadku rodziny niewierzącej, na przykład ktoś po prostu w pewnym okresie tam 18 czy 20 lat spotyka właśnie Boga. I uwierzy. No, nie miał tego doświadczenia, nie miał żadnych.
Nie musiał. Nie musiał. Ale ja nie powiedziałem, Zbyszku, że tylko dzięki traumie można spotkać Pana Boga. Ja powiedziałem tylko, że przy doświadczeniach, o których tu mówimy, spotykamy się w miejscu, w którym spotykają się ludzie dotknięci jakąś traumą, to tak to wygląda, że należy przemoderować swoją duchowość. Ponieważ to, że zostaliśmy dotknięci traumą, na pewno ja, było na skutek głębokiego zniewolenia, które w moim przypadku przeobraziło się w uzależnienie i bez przemodelowania mojej duchowości, ja bym nie mógł spotkać Pana Boga. Ja nie mógłbym spotkać Pana Boga bez przebudowania mojej duchowości, a więc bez pracy nad sobą i w sobie, aby odnaleźć ścieżkę do Pana Boga, która jest we mnie. Ktoś, kto nie ma takiej potrzeby, nie ma takich doświadczeń, nie ma takich przeżyć, nie potrzebuje tego wszystkiego przychodzić, ponieważ ma tą ścieżkę od początku świadomą. I cały czas ma kontakt z Panem Bogiem. No to po co ma coś szukać? No ja to rozumiem.
A to wcale nie musi być tak. Może nie być takiej traumy, o której ty mówisz, a może nadal nie ma umiejętności. Ja dzisiaj dostałam list od mojego dziecka i nie wiem, może on był po to, żebym powiedziała to, co teraz powiem. Ja mam takie same problemy jak ty, jak Marzena, czyli chcę, a nie umiem. I moje dziecko mi się napisało, że najpierw trzeba przyjąć Boga, a potem go zrozumieć.
No tak?
I jak czytałam to, to w ogóle nie zgadzałam się z tym. A teraz po tych rozmowach jestem w stanie dokończyć myślę z Bogiem na ten temat. No, ja mam w tych sytuacjach, a na pewno w tym temacie mam szerszy niż ja.
Czy Boga można zrozumieć?
Ale wiesz co, ale to właśnie chodzi o świadomym oddaniu swojej wolności siebie. Świadomym, czyli jeżeli coś świadomie robię, to muszę wiedzieć, komu powierzam swoje życie.
Ela, jesteś taka no, trudna, prawda? Uparta, bo powtarzasz czwarty raz powtarzasz to samo zdanie. Są dwie, ja mówiłem o tym już wam, są dwie rzeczywistości jakby. I one, to o czym mówi, zawiera się w tych dwóch sformułowaniach. Jedno to jest uwierzyć w Boga. Uwierzyć w Boga. To jest to, co powiedziała twoja córka, nie? Uwierzyć w Boga. Więc przyjąć to, że On jest. Uwierzyć w Boga. Ale to nie znaczy, że się Go poznało. Ale nie można zrobić tego drugiego, czyli wierzyć Bogu, kiedy nie uwierzy się w Boga. Najpierw uwierzyć w Boga, a potem postarać się uzdolnić do tego, żeby uwierzyć Bogu. I to jest to, co robimy na zajęciu. Akurat teraz.
Wtedy się widzi zupełnie inny wymiar tego, co się w moim życiu stało.
Przykład małe dziecko i rodzic. Dziecko bezgranicznie wierzy rodzicom.
Ale wszystko w swoim czasie.
Ale już co Pani to przemówiła, bo powiedziałaś właśnie zgodnie z tą, z świętym Ignacym Loyola, przecież on to właśnie dokładnie powiedział, to Dukin Altum, co swojego czasu w Kanadzie przecież był ten Światowy Dziad Młodzieży, czyli wpływ na głębie, to co Ignacy Loyola był największym odkryciem, jakiego on dokonał, to jest odkrycie tego, że tak naprawdę głębia jest w środku człowieka, cały czas, w którą wchodzimy, doszukując się do wiązu tego źródła, w którym jest to źródło Boga.
Wrócimy teraz do tych pogłębionych jakby przemyśleń, ale chcę, pozwólcie, wysycić temat tego zniewolenia. Trzeba jakąś puentą, tak? Zakończyć to w jakiś sposób. Dlaczego to zniewolenie, dlaczego ono jest tak istotne i ten rozwój duchowy, czy ta przestrzeń duchowa, dlaczego jest tak ważna? A no właśnie dlatego, że jeżeli ja dokonam otwarcia na duchowość, kiedy ja uzdolnię się do tego, żeby tą duchowość przebudować, przemodelować, tworzyć w niej ten własny obraz mojego ja duchowego. Ja to nazywam wykształceniem w sobie smaku dobra. Smaku dobra duchowego. Na poziomie przyjemności ciała, czy też mojego takiego jak się to nazywa, zmysłów, tak? No to ja mogę sobie wyobrazić smaki różnego rodzaju, tak? Super czekolada, nie wiem, jakaś tam najlepsza na świecie. Mogę sobie ją wziąć, kaloria, prawda, rozpływa się w ustach i nie tylko czuję, prawda, w ustach, nie tylko czuję w brzuchu, ale w samym sobą, prawda, tą przyjemność jedzenia tej fantastycznej czekolady, nie? Jak długo pamiętam ten smak?
Przez chwilę. Nie, pamiętam.
No, dobrej czekolady pamiętam dłuższy czas. I tak samo możemy wykształcić. No tak. Ale tak samo możemy sobie wykształcić dokładnie prawie taki sam smak dobra duchowego. doświadczając tego dobra duchowego w swoim doświadczeniu życiowym. Nie tego, które przychodzi do mnie. Nie tego dobra, które ktoś mi robi. Ono nie ma dla mnie smaku. Bo przecież ja jestem skrzywdzony życiowo. Przecież mi się należy. Wszystko, co przychodzi dobre z zewnątrz, to przecież dawno powinno się wydarzyć. Dlaczego dopiero teraz? Dopiero wtedy czuję smak dobra duchowego, kiedy sam je czynię. Co to znaczy? Że mogę sam czynić dobro duchowe. To znaczy, że już w jakimś kawałku, i to jest odpowiedź na twoje pytanie, Marzenko, już w jakimś kawałku doświadczyłem, wpuściłem do siebie miłość Pana Boga. Bo tylko wtedy mogę czynić naprawdę dobro duchowe, kiedy mam je w sobie. I to jest doświadczenie miłości Pana Boga. To jest spotkanie z Panem Bogiem, poznanie Go. Nie wtedy, kiedy coś dobrego mi się dzieje. Wtedy, kiedy ja mogę czynić dobro komuś. A nawet sobie.
Ja się zgadzam, to jest bardzo mądre, co powiedziałeś. Nawet sobie to zapisałam, tylko wiesz, tylko z tym czynieniem dobra, to też, czy to jakikolwiek dobro, które czynimy?
Dobro duchowe.
No, dobro duchowe, dlatego, że na przykład bardzo często ja lubię dobre uczynki, czynię dobro, ale tak naprawdę ja mam świadomość, że ja to robię bardziej dla siebie niż dla tych osób.
No to sama sobie odpowiadasz. No sama sobie odpowiadasz. Tu nie chodzi o dobro, które ja czynię po to, żeby poczuć się lepszym, dowartościować się, tak? Albo żeby móc sobie powiedzieć, ja to jestem altruista, tak? Nakarmiłem 10 biednych, tak? Tylko takie dobro, którym ja się nie potrzebuję nigdzie chwalić. To ja nie muszę w ogóle spoza siebie wynosić.
To nie chodzi o chwalenie
się, to chodzi o... No ale chwalić można różnie. Można chwalić się na zewnątrz, a można chwalić się wewnętrznie, tak? Sami to doskonale wiemy. Kiedy to dobro jest dobrem, które karmi mnie, a kiedy to dobro jest dobrem, które karmi...
Mojego, tak?
Nie, no to mnie, to czyli mojego, ale karmi mnie w sensie dobrem, które karmi przychód jakby dla Pana Boga. Kiedy jestem narzędziem Pana Boga. I wtedy, kiedy tak jest, każde z takich doświadczeń, każde z takich pojedynczych wydarzeń, kiedy ono ma miejsce, to nie dość, że ja mam smak tego i pozostaje ten smak i tego smaku nie tracę nigdy. To nie jest smak przemijający.
Mogę zażartować? Ja do dzisiaj pamiętam smak tego pierwszego pocałunku z Olą.
No bo on się prawdopodobnie mieści w tej kategorii, o której mówię.
Dobro duchowe?
Tak? Oczywiście.
No właśnie.
Nie dość, że ten smak pozostaje, ale mam takie doświadczenie, że kiedy przepływa przeze mnie to dobro, czyli miłość Pana Boga, to ja jakby mam zupełnie inną energię. Mam świadomość i poczucie, że działam zupełnie o własnych siłach. Mało tego, że mam możliwość działania, bo czasami jest to doświadczenie bardzo fizyczne, nie? Że mam na przykład przypływ sił albo energii, tak? Mimo tego, że byłem zmęczony, to potrafię coś tam zrobić, nie? I po ludzku nie ma. Ale ponieważ jestem tym narzędziem, godzę się na to użycie, okazuje się, że mam tą siłę, tak? Ale też jest takie doświadczenie energii, takiej siły w przekraczaniu szczególnie barier wewnątrz siebie, tak? To, co mówi święty Paweł, tak? Że choć nie chcę czynić zła, czynię zło, bo zło w moim ciele mieszka. Ale kiedy Pan Bóg do tego przychodzi, to tego zło nie czynię. Dlatego słabość mnie uświęca, bo się w słabości moc doskonali, ale moc czyja? Pana Boga we mnie, nie? Więc każde takie wydarzenie powiększa i umacnia moje przeświadczenie i doświadczenie obecności Pana Boga w moim życiu. I każde takie doświadczenie jest taką nitką cieniutką, takim pasemkiem babiego lata czy nici tkanej przez pająka, którą ja łączę się z Panem Bogiem. Nie Pan Bóg ze mną, tak jak zły miał mnie na krótkiej smyczy w kolczatce i rzucał mną glebę. Tylko ja zaczepiam się za jakby Pana Boga, nie? No i ile takich mogę mieć doświadczeń? 100, 500, 100 tysięcy i nadal jednym ruchem ręki jestem gotów przeciąć te wszystkie niteczki. Ale mimo to, im ich jest więcej, tym bardziej mam szansę poczuć, że się odwracam, że zbaczam z drogi, że schodzę z tej ścieżki, którą Twoja wola, a nie moja, Pan Bóg dla mnie przygotował. I wracając do kwestii uzależnień, choroby uzależnieniowej, nawrotów, które będą i którymi się charakteryzuje choroba, a nie mogą być, tylko będą, więc kiedy? Okazuje się, że tak rozbudowane doświadczenie rozwoju duchowego, tak rozumiana łączność i właśnie uzależnienie mojego sposobu życia i wybierania moich wyborów życiowych od Pana Boga jest najlepszym systemem ostrzegania, zapobiegania powrotowi nawrotów choroby. A więc systemem ubezpieczenia mnie przed powrotem do zniewolenia.
Przepraszam, te wszystkie terapie bez rozwoju duchowego to jest jedno wielkie kłamstwo.
Dlaczego?
Zrozumiałam.
Jakie terapie rozwoju duchowego?
Znaczy w tym sensie, że nie ma możliwości uwolnienia się bez rozwoju duchowego.
W moim rozumieniu nie.
No nie właśnie.
To jeszcze jest ta zgoda na bezsilność.
Tak, tak. To już jest...
Tyle poradni teraz. Które nie przynosi żadnych efektów.
No ale statystyki. Jeżeli... W 1995 roku PARPA, czyli Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ogłosiła, później nie czytałem, ale wtedy było ogłoszone, jakie są, jeśli chodzi o chorobę alkoholową, stricte alkoholową, nie? To jeżeli 5 milionów Polaków wtedy, a Polska liczyła chyba 36 tam z czymś milionów wtedy mieszkańców, 5 milionów Polaków było zarejestrowanymi chorymi na chorobę alkoholową. Jeżeli przyjmiemy, że model rodziny w Polsce to jest 2 plus 2, to w związku z tym 5 milionów uzależnionych i 15 milionów współuzależnionych to jest połowa społeczeństwa.
Ale mówisz o zarejestrowanych.
Zarejestrowanych? Ja mówię o zarejestrowanych. Nie na darmo... O, Goleman. Wstępie do swojej inteligencji emocjonalnej, którą również w tymże 95 roku pierwsze wydanie wpuszczono na rynek Polski, napisał, że społeczeństwo polskie jest społeczeństwem w 95% niedojrzałym emocjonalnym.
Co z tego?
No, ale z czego to wynika?
No to już kwestie społeczne to będziemy innym razem. Innym razem.
No i jest społeczeństwem katolickim, wierzącym.
Ale pytanie, wierzę w Boga, czy wierzę Bogu?
No wiem, to jest zasadnicze pytanie.
Nauka czy wiara?
Wierzę w Boga, czy wierzę w Boga?
Czy
moja wiara jest rzeczywista, jest prawdziwą wiarą, czy jest wierzeniem, a więc religijnością, czyli tym, co dostałem, tak masz się postępować, koniec, kropka. Wykonuję to, owszem, bo sąsiedzi, bo tak trzeba, bo coś tam, ale to jest wykonane z przymusu, z narzuconego wzorca, a nie z mojej własnej potrzeby serca. Taka prawda. O tym Kościół w tej chwili mówi otwartym tekstem.
Dlatego są ludzie, którzy są poza Kościołem i twierdzą, że oni właśnie robią coś potrzeby serca, nie mają, nie muszą być w Kościele i...
Nikt nie musi być w Kościele.
...do rozwoju duchowego.
Bardzo dobrze, ja wszystkim życzę jak najlepiej. Ja potrzebuję być w Kościele, potrzebuję wierzyć w Pana Boga, potrzebuję wierzyć Panu Bogu, potrzebuję mieć odniesienie, potrzebuję mieć cały czas odczuwanie obecności Jego w moim życiu, i poczucie się sfrustrowanym, złym, zmęczonym, nieporadnym wtedy, gdy odwracam się i czuję, że go w moim życiu nie ma. Ja tego potrzebuję. Dobrze. Czyli co? Wiemy, co to jest zniewolenie? Po pierwsze, upośledzenie łączności z Panem Bogiem. Po pierwsze, zagubienie relacji osobowej z Panem Bogiem. Niewypracowanie, nieposiadanie nigdy, czy też zagubienie relacji osobowej z Panem Bogiem. Tu się zaczyna zniewolenie i tu się dopiero kończy leczenie zniewolenia. To, co jest dalej, jest prostą konsekwencją tego faktu. Każdy, kto doświadczył zniewolenia albo doświadczył osobowej relacji z Panem Bogiem, wie, że gdy jest relacja z Panem Bogiem, nie ma w nas lęku, nie ma relacji, jest lęk. A jak jest lęk, zaczyna się ucieczka przed nim.
Ale chcę ci tu powiedzieć, że chciałaby się uciec dosłownie od życia w takim społeczeństwie, bo żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie jest duże odejście od Boga, od wartości duchowych.
A co to ma do rzeczy?
No to, że straży w takim społeczeństwie.
Komu? Nie, nie.
Bo takie społeczeństwo zniewala i trudniej się jest po prostu... Jak...
Ale zniewala tylko wtedy i tylko to, na co ja się zgodzę, na co ja pozwolę.
Ale jakim trzeba być silnym, to podaję...
Nie trzeba być w ogóle silnym, trzeba być bardzo słabym i nigdy nie chcieć się odbić od dna.
No ten bezsilny.
Dokładnie. I tylko wtedy Pan Bóg jest w moim życiu, On się męczy. On walczy.
Nie walczy
w moim interesie. To prawda. Walczy w swoim interesie. I na tyle ja z tego korzystam, na ile mój interes będę pokładał w jego interesie. Koniec, kropka.
A bezsilny nie znaczy bezradny.
Oczywiście, że nie.
Ale jest coś takiego też, zrób swoje 100%. Ja pamiętam, jak ci nam powiedziała tak. Fajnie, że ci sobie wymyślili, mamy czwórkę dzieci i teraz się pomodlimy. A to, że tata nie ma pracy i że po prostu, nie wiem, jesteśmy zagrożeni utratą mieszkania, no to co takiego? Wystarczy, że się pomodlimy. A i przychodzi pismo, prawda, z administracji, że jest to i to. No więc jest nasze ludzkie działanie i my czuliśmy, że jesteśmy słabi w tym, że nie możemy sobie z tą sytuacją poradzić. I modliśmy się o rozwiązanie i my musieliśmy się natrudzić.
A nie powiedział, że będzie wszystko za darmo.
Ale Elu, ty cały czas... Nie, ale ty cały czas popatrznie słyszysz moje słowa. Cały czas.
Że to Bóg się męczy.
Ale oczywiście, że On się męczy. I niech się męczy.
Ale ja się męczę też.
Ale Pan Bóg być może wcale nie chce płacić za twoje mieszkanie. To ty chcesz za nie płacić. Dlaczego Pan Bóg ma się w tym męczyć?
Jak to nie chce? No, to jest miejsce dla rozwoju moich dzieci.
Ale to ty tak uważasz, że Pan Bóg może uważać inaczej.
Że może być na ulicy.
A może właśnie tak uważa.
Na pewno tak nie uważam.
A to jest twoje przekonanie, ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem.
Ale ja wiem.
No to jak ty wiesz, no to ty tak robisz. No.
Na pewno Pan Bóg nie chce, żeby dzieci mieszkały na ulicy.
Nie wiem tego. Nie wiem tego. Mnie Pan Bóg chciał spalić mieszkanie i co? I mam pójść i powybijać okna w kościele?
Ale żyjesz godnie, na szczęście.
Ja żyję cały czas zgodnie, bo żyję z Panem Bogiem.
Ale jeszcze jest różnica między tym, co, czy to jest Pan Bóg, czy to jest ta druga część siły.
Najważniejsze jest to, żebym zrozumiał, że to, co ja uważam, jak ja widzę rzeczywistość mojego życia, jak ja mam projekt na moje życie, wcale nie musi pokrywać się z Panem Pana Boga.
Ja tylko wiem, że Bóg chce dobrze. Ale chcę godnego życia.
Elu, ale Boże dobrze wcale nie musi być równoznaczne z moim dobrze.
Mam na myśli godne życie człowieka.
Ale godne to wcale nie musi być takie, jak ja wyobrażam sobie, że godne.
No nie musi być takie, ale nie zaprowadzi mnie do, nie wiem.
A zaprowadził? A zaprowadził?
Żeby zarobiła pieniądze.
Ale zaprowadził?
No nie wiem, ale pokusy, może takie miałam i nie wiem.
To na pewno nie od niego.
Godne to znaczy bez choroby. Godne to znaczy bez bólu.
Ja wiem, znaczy...
Godne to znaczy lekko bez pracy. Panie Boże, zapłać za moje mieszkanie, zapłać za moje tam kochanie w samochodzie.
Nie wiem, u Pana Boga w planie nie jest zapisane bezrobocie, to widziałam się.
Pana Boga koncertu,
bezrobocie nie jest zapisane w Planie Bożym. No,
ale to, a ja nie czytałem się, dokładnie nic nie wiem.
Czekajcie, spokojnie, no. Alinka cię. Okej. Pytania jakieś są? No. Przemyślenia?
Bardzo dużo.
Ale może ktoś inny? Ela już wyczerpała limit pytań.
Nie, ale jak powiedzieć, Jacek, ty wiesz, że to, co przekazujesz, to tu jest tyle zagadnień i z filozofii, z psychologii i z teologii, że to trudno po prostu, słuchając tego, nie mieć dużo pytań.
Elu, no w porządku, miałaś, zadałaś, może ktoś inny ma.
Ja pytanie. Wiem, tylko chcę powiedzieć, że na pewno...
Okej. Okay.
Pytaj się tak. Pytaj, bo twoje pytania też są odpowiedzią na różne inne wątpliwości, tak co Jacek mówi, jakie odpowiedzi udziela, to...
Marzenka, a zadaj sama pytanie.
Ale ja mam na razie pytania, które zadaj sama przemyśle.
Jacek, gdzie tu jest miejsce, bo mówiłeś o zniewoleniu, o duchowości, o tym, gdzie tu jest zrody, gdzie jest lustro, zwierciadło. Bo duchowość, rozwój duchowy potrzebuje wzorca. Tym wzorcem jest Bóg. Mhm. No i teraz potrzeba jest konfrontacji. Tej takiej ciągłej konfrontacji między tym, co rozumieniem duchowości, wchodzeniem w duchowość, rozwojem duchowym i do czegoś odniesienie. Tylko do mojego rozumienia duchowości. Rozumieć tak, panie, że zmanipuluje mnie, prowadzi w najróżniejsze ścieżki. Tak jak gdyby chciałbym, żebyś tu rozwinął to, że sam siebie mogę zmanipulować. Mój własny wzorzec, lustro, odniesienie.
Tak, tak, oczywiście. Na każdym poziomie może zaatakować choroba i nawrót, o którym mówię, może wcale nie być nawrotem takim dotykalnym, czyli sięgnięciem po piwo. Bo nawrót zaczyna się od myśli, nie? Czyli od tego pierwszego zakwestionowania czegoś wewnątrz mnie. Końcem tego nawrotu może być powrót do uzależnienia czy innego zniewolenia, ale on może trwać bardzo długo. Powrót z powrotem do starego sposobu myślenia. On zaczyna się już w myśli. I żeby to, jak mówiłem, że tym najlepszą metodą zapobiegania jest ta łączność, ścisła łączność z Panem Bogiem, i żeby to, z tym tego nie utracić, bo nie jestem w stanie, ich nie jest w stanie, że tak powiem, trwać nieustępliwie i cały czas nieustająco w jednym szyku, prawda, i cały czas na baczność tylko w kierunku Pana Boga, bo jesteśmy tylko ludźmi i absolutnie tego nawet nie powinienem od siebie oczekiwać, bo kiedy zacznę tak oczekiwać, to już jestem w nawrocie, nie? Bo się włącza mój perfekcjonizm, przeświadczenie o tym, że ja mogę, chociaż człowiek normalnie nie może. Także muszę mieć świadomość tego, że będę upadał, nie? I właśnie te upadki są lustrem. Te sytuacje, w których ja doświadczam słabości, są dla mnie lustrem. A to, czy jestem na ścieżce i czy dalej mam otwartość na obecność Pana Boga w moim życiu, to jest to, czy z tych słabości jestem wyprowadzany, czy nie. To jest jeden sposób odniesienia. Drugi sposób odniesienia to jest sumienie. Głos sumienia jest oczywiście przy głębokim zniewoleniu i głębokim wejściu, głębokie uzależnienie. Ja mogę tak naprawdę nie do końca, ale prawie, że całkowicie zagłuszyć swój głos sumienia. Bo też składową tego bólu egzystencjalnego, jaki odczuwa osoba uzależniona, tego cierpienia takiego z samego faktu bycia, to jest właśnie przebijający się głos sumienia. Nie? Czyli to uświadamianie sobie, że czynię zło. Bo przecież w moim głosie sumienia, czyli w moim sumieniu, jest zawarte dokładnie to, co objawił Pan Bóg w Piśmie Świętym, czyli 10 przykazań. Przykazanie miłości. 8 błogosławieństw. Czyli ta przestrzeń, w której zawiera się życie chrześcijanina. Tak? I to jest też moje lustro, moje odniesienie. Choć ja mogę bardzo dywagować, już też mieliśmy kilka przykładów, prawda, że moje dobro może być takie, a czy dobro Pana Boga jest takie, jak moje dobro, czy nie jest, skąd mi to widzieć i tak dalej. I mogę to się tak zabajtować, że nie daj Bóg. Ale w tym aspekcie prawdy objawionej, bo mam prawdę objawioną, nie dam się zmanipulować. Czyli czy też mogę nie dać się zmanipulować. A jeśli czuję pokusy i podszepty, to mam, właśnie jestem bezsilny, ale nie bezradny i mogę sięgać po pomoc w postaci mojej osobistej relacji, odnawiania poprzez modlitwę, wzmacniania tej relacji poprzez spotkanie osobowe z człowiekiem, który jest postawiony na mojej drodze. Wiem o tym z poruczenia Pana Boga, a więc na przykład kapłana, czy księdza, czy zakonnika, czy wreszcie inne osoby, które wiem, że żyją, czy starają się przynajmniej żyć w zgodzie z tymi odniesieniami, o których mówię, że są prawdą objawioną. I tam mogę się przejrzeć. Dlatego też wszelkiego rodzaju wspólnoty oczywiście, trwanie w tych wspólnotach, wspólnoty modlitewne, ale też wspólnoty te profilowane, jak ja je nazywam, a więc te właśnie 12-krokowe, czy inne, które mają w charyzmacie. Tak jak podam temat Sycharu na przykład, która ma w charyzmacie pomoc w traumie małżeńskiej, tak? No to one są takim właściwymi właśnie miejscami do struktury wsparcia po to, abym mógł się cały czas prześwietlać. Bo nikt mnie tak dobrze nie zobaczy jak drugi. To tu dzisiaj mieliśmy też przykład, prawda? Jak widzimy się nawzajem, nie? Odpowiedziałem ci na pytanie?
Dalej druga część jeszcze to moment, w którym zaczyna się praca na zmianę swojej duchowości, na wchodzenie w duchowość. Czy wejście w duchowość i praca nad rozwojem duchowym generalnie wtedy przynosi efekty u oczywiście pewnej grupy zniewolonych, wtedy kiedy następuje dno, upadek, ból. Ból, który jest wyższy, większy niż przyjemności, następnie ból, który powoduje uznanie swojej bezsilności, swojej no, podszeptów, tego, co jest dla mnie tylko, to, co wydaje się dobre dla mnie na ten moment, czyli ta szklanka zwalona i skoczenie komuś na plecy, czy jakieś tam inne historie. Czyli, że początkiem zmian duchowych jest ból. Może być. Czy...
Znaczy, ja w ogóle uważam, spotykam się z takimi potwierdzeniami gdzieś tam w historii różnych świętych, że tak naprawdę cierpię tylko wtedy, kiedy odwracam się od Pana Boga.
O właśnie, to mi się podoba najbardziej.
Cierpię tak naprawdę tylko wtedy, kiedy się odwracam od Pana Boga.
Bo samo z definicji zniewolenia.
Czyli wtedy, kiedy nie akceptuję rzeczywistości, bo przecież On mi ją daje taką, jak ona jest. Wtedy cierpię. I żeby móc się z Nim spotkać, zespolić, albo w ogóle Go odnaleźć w życiu, no to muszę przejść jakieś cierpienie, jakieś doświadczenie cierpienia.
Ale ja kiedyś doświadczam w chwili szczególnie radosnych chwil. Ja wtedy czułam bardzo Boga.
Tak, ale...
Jakieś takie szczęście.
Ale Marek nie pytał o to, czy kiedy czuję łączność z Panem Bogiem. Marek nie pytał o to, kiedy odczuwam relację z Panem Bogiem, tylko Marek pytał o to, jakie musi zajść doświadczenie, żebym zechciał zacząć pracować nad rozwojem duchowym. Ten, kto doświadcza Pana Boga w radości i ma świadomość Jego obecności, nie musi prowadzić pracy do rozwoju duchowego tak rozumianego jak uzależniony czy zniewolony, bo nie jest zniewolony, bo ma kontakt z Panem Bogiem. Ja przyszedł jeszcze jakby głębiej na to odpowiadając, że to wcale nie musi tak być, że dzisiaj już, dużo na ten temat wskazuje, że wszyscy musimy doświadczyć właśnie takiego sytuacji, o której Ty mówiłeś, którą swego czasu powtarzał mi w audycji Zbyszek Krzyszczuk, że uzależniony, żeby zechciał coś z sobą zrobić, to poziom cierpienia z uzależnienia musi przekroczyć poziom przyjemności. Znaczy, ono jest nieprawdziwe to sformułowanie, ale dzisiaj istnieje coś takiego jak tak zwane podwyższanie dna. Czyli takie jakby chodzenie za człowiekiem, Pan Bóg chodzi za człowiekiem z rzeką i go tam od dołu tą rzekę mu do góry podnosi. Nie muszę dzisiaj, dlatego właśnie, że są takie sytuacje jak Sycha, jak wspólnoty modlitewne, jak wspólnoty dwunastokrokowe, jak, nie wiem, audycje choćby takie jak moja, czy inne medialne przekazy, które dają informacje o tym, czym jest uzależnienie, czym jest zniewolenie, czym jest doświadczenie traumy, czym jest spotkanie z Panem Bogiem z drugiej strony itd., itd., one powodują, że mam szansę wcześniej dotknąć tego swojego dna. Mogę skorzystać z doświadczenia drugiego. Mogę. Powtarzam, znowu mogę. Nie ma przymusu, ale mogę. Temu służy na przykład dzielenie się w spotach modlitewnych, tak? Znaczy takie grupy dzielenia, jak są w Odnowie w Duchu Świętym, czy takie wypowiedzi gdzieś tam na Echo Słowa w Katechumenacie, albo w innych wspólnotach, które różnie przebiega, ale wszędzie jest taka kwestia świadectwa. Dzielenie się swoim doświadczeniem, prawda? I to zarówno tym doświadczeniem upadku, trudu, błądzenia, smutku i tak dalej, jak i radości z odnajdywania Pana Boga w swoim życiu, prawda? Bardzo to doskonale, jeśli jestem otwarty na to i chcę to dno, że jak powiem wcześniej znaleźć, bardzo to pomaga w tym, żeby to dno podwyższyć. Żeby wcześniej po prostu zrozumieć, że to jest jedyna droga, że nie trzeba czekać, jak będzie trauma, że będę krzyczał trwoga do Boga, tylko że mogę się zawsze do Niego zwrócić. Nie?
Mam jeszcze jeden taki element, o którym mówiłeś, o emocjach negatywnych, pozytywnych. Wtedy, kiedy następuje zniewolenie emocjami, ważna jest sprawa, to co ja mówię, zwentylowania tych emocji, czy do niekumulowania i dopełnienia do tego, aż się przeleje, tylko bieżącego ich wentylowania.
No to taka higiena emocjonalna, prawda? Ja mówiłem o tym, że uświadamianie po pierwsze, a więc łapanie kontaktu ze sobą, ze swoimi emocjami, uświadamianie tych emocji. Do tego pomocy jest ciało, bo emocje się ujawniają w ciele, tylko musimy chcieć je poczuć. I godzenie się na nie, czyli akceptowanie faktu, że one występują, to jest właśnie ta higiena emocjonalna. Bo uświadomienie i zaakceptowanie powstania we mnie emocji, czyli przyjęcie informacji, jaka z nią jest związana, powoduje, że ta emocja się nie wkłada. Została od razu, że tak powiem, przeżyta. Oczywiście nie jest to możliwe w stosunku do wszystkich emocji, bo odczuwamy na, nie wiem, różni psychologowie różnie próbują to określać, ale na pewno w każdej sekundzie co najmniej kilka emocji się pojawia w człowieku. Nie jesteśmy w stanie wszystkich ich odczuć, nie? Właśnie ci ludzie, którzy mają taką głęboką wrażliwość na emocje, nazywa się ludźmi wrażliwymi, to są tacy, którzy mają, jak to się mówi, cienką skórę, tak? Że najmniejsza nawet jakby odczucie jakiejś emocji powoduje, że reagują bardzo tak mocno. Najszybciej, najczęściej i najbardziej właśnie odcinają się od tej sfery emocjonalnej, ponieważ będąc wrażliwymi, czując bardzo dużą ilość emocji, o niedużym natężeniu, to im tak przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, nie mając umiejętności radzenia sobie z tymi emocjami, że właśnie wchodzą w takie zachowania jakby ucieczki od tych emocji. I to są w dużej mierze ludzie uzależnieni. Ludzie uzależnieni są niezwykle wrażliwi ludzie. Jak zaczynają trzeźwieć, zdrowieć, umieć uczyć się żyć właśnie, radzą sobie z emocjami, okazuje się, że są niezwykle wrażliwi, że są często bardzo uzdolnieni, bardzo właśnie empatyczni, ciepli, tylko po prostu no, nie radzili sobie z tą swoją wrażliwością, często nadwrażliwością.
Przepraszam, często widać u dzieci, które wolą być z rodzicem uzależnionym, niż z drugą osobą, która nie jest uzależniona, ale ma płucę.
A to nie dlatego. To akurat jest dlatego, że osoba uzależniona, dziecko rozumie, że uzależniony to jest chory, że ma konkretną przypadłość i on to rozumie, że jak rodzic wypił, to jest pijany, a jak nie wypił, to jest trzeźwy. Natomiast nie rozumie tego, dlaczego drugi rodzic na to pozwala. Nie rozumiem.
Jacek, jeszcze jedna sprawa, takich oczekiwań. To jest bardzo w związku, w małżeństwie. Oczekiwań.
No ale to Marek, ty mi teraz będziesz robił wykład zupełnie z czego innego. Jezus. No odpowiem, ale to...
Oczekiwań, znaczy jak mówisz, że koniec, to nie mam dalej.
Nie, no dobra.
Oczekiwań w stosunku do drugiej strony.
Nie ma czegoś takiego oczekiwania w stosunku do drugiej strony, są w ogóle oczekiwania. A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo powiedziałaś zadając pytanie o emocjach złych i dobrych, albo...
Nie ma emocji złych i dobrych. No. Tak są potocznie.
To nawet katechizm Kościoła katolickiego mówi wyraźnie, że emocje są moralnie obojętne. Są emocje tylko chciane lub niechciane. To jest nasz stosunek do nich, tak? Że albo je chcemy, albo nie chcemy. I to jeszcze ciekawe, w zależności właśnie od tego, i to też pokazuje nasz stan emocjonalny, w zależności od tego, po której stronie, że tak powiem, barykady jesteśmy, to w ogóle odmienne emocje są chciane, odmienne niechciane. Osoba uzależniona często ma chciane emocje negatywne, to znaczy, że on uświadamia to sobie, ale chętnie jest w emocjach tych takich, tak potocznie nazywanych negatywnych, czyli smutku, złości, agresji. Nie, no potocznie mówię, nie ma... To są chciane, a niechciane to są właśnie te, które potocznie nazywamy pozytywnymi, a więc radość, zadowolenie, jakieś tam takie przydziały pozytywne, bo okazuje się, że poprzez całe doświadczenie życiowe, kiedy częściej jakby jest z emocjami tymi z kategorii złości, smutku, nie wiem, poprzez skrzywdzenia, jakichś takich trudnych, takich czarnych, powiedzmy sobie, emocji, to uczy się, mimo tego, że są trudne, ale uczy się z nimi być. A te emocje, które są rzadkie, właśnie takie radości, przyjemności i tak dalej, są tak zaskakujące i tak trudne, że w ogóle on ucieka, odpycha te emocje. Zupełnie ich nie chce. Nie rozumie tego w ogóle w procesie trzeźwienia później, a tak jest. A potem jak jest już przetrzeźwiały, to jest odwrotnie, nie? Nie chce tej złości, nie chce tej agresji, nie chce tego smutku, nie chce tych wszystkich czarnych myśli, prawda? A chce coraz więcej tych fajnych, miłych przeżyć. Także chciane i niechciane, takie są. A oczekiwania? Oczekiwania generalnie są czymś, co przeszkadzają mi w życiu, bo jeżeli, znaczy może oczekiwania to nie do końca, bo tak się często pod jednym hasłem dwie rzeczy skleja, bo to oczekiwania i nastawienie. Bo tak naprawdę nastawienia to są tak do końca tym, co mi przeszkadza. Że ja się nastawię, że rzeczywistość będzie w jakiś sposób wyglądała. Na przykład, że nastawiłem się, że to będzie 50 osób. Tak? Albo, że będzie 5. A jest inaczej. To wchodzę w spotkanie już sfrustrowany. To się moje nastawienie nie spełniło. Bo jeżeli ja mam tylko oczekiwanie, ale mam świadomość, że to jest moje oczekiwanie i że ono może się nie spełnić, to ja je mogę sobie mieć. Jeżeli potrafię się zdystansować i nie wpływa to na mój stosunek emocjonalny, kiedy ono się nie realizuje, to ja je sobie mogę mieć. Mogę nawet artykułować. O ile naprawdę potrafię pogodzić się z tym, że jest nierealizowany. Szczególnie w związku. Ale jeżeli mam nastawienie, no to już na starcie jestem, jak to się mówi, w D. Bo znowu jestem w przymusie myślowym. Albo się musi zrealizować to moje nastawienie, tak jak ja sobie wyobrażam. No to jest wtedy fajnie, tak? Mam potwierdzenie, że świat jest przeze mnie manipulowalny, urabialny, prawda, i tak dalej. Albo się nie realizuje, niestety jestem skrzywdzony, że świat nie jest manipulowalny, urabialny przeze mnie. Jak nie stanę, to i tak mam do tyłu.
Ale jak są moje imieniny, to gdzieś po cichu mam oczekiwanie, że mąż przyjdzie z rozmieszczeniem.
Ela, oczekiwanie, jeśli jesteś gotowa przyjąć prawdę taką, jaką ona jest, gdy się wyrazi, gdy się wydarzy, oczekiwanie możesz mieć. Natomiast najczęściej jest tak, że mamy oczekiwania sklejone razem z nastawieniami. Bo możemy oczekiwać, daje nam na przykład, no właśnie, jak mówisz, data jubileuszu, czy tam imienin, daje mi takie, w moim, i tu już używam racjonalizacji, a więc mechanizmu obronnego, daje mi prawo oczekiwać, że inni to zapamiętają, zauważą i przyjdą z koszami, prawda, obfitymi prezenty, ale moje nastawienie takie być nie powinno. Bo jeśli nie przyjdą, to co? To co wtedy? Wyjmę pogrzebacz i będę walić po plecach?
Nie.
Nie. Bo mój stosunek i moja relacja do tego człowieka, czy tych ludzi, jako prawidłowa postawa i relacja miłości się nie zmieni. Bo miłość nie jest zasługiwalna. A miłość się nie zasługuje. Miłość się po prostu dostaje.
A mój mąż powiedział, że muszę sobie zasłużyć.
Ja nie dyskutuję na temat waszych sprzeczek małżeńskich i nie wchodzę w relacje wewnątrz małżeństwa.
No ale tak masz powiedzieć.
Ale to powiedział ci twój mąż, jak rozumiem, powiedział to ci w zaciszu domowym, więc w zaciszu domowym
niech
ci...
Ja daję jakiś przykład, to z życia nie mogę trochę zaraz.
To co? To ci, co biorą udział w zajęciach, to do wtorku czy do środy, a do Andrzeja na ustalenie następnego terminu spotkania, następnego tematu. Jeśli będą chętni, to bardzo proszę. Dziękuję.